Dzień dobry Państwu. Gościem Raptularza e-Teatru jest pan Maciej Prus. Dzień dobry.
Dzień dobry.
2 lipca umarł Peter Brook, jeden z najważniejszych reżyserów, reformatorów teatru XX wieku. Chciałem zapytać pana, czy pan widział jakieś przedstawienia Petera Brooka podczas swojego życia?
Widziałem Sen nocy letniej. Ale niech pan sobie wyobrazi, że widziałem go 3 razy, bo grali go tylko 3 razy w Warszawie. Uważam, że to było jedno z piękniejszych przedstawień, jakie w życiu danym mi było oglądać. Przez prostotę, nieprawdopodobną prostotę i energię. Energię prawdy, jeśli można by tak powiedzieć. Wspaniały ansambl. Niech pan sobie wyobrazi, że to po 3 przedstawieniu było wielkie przyjęcie, wielki bal dla zespołu. I ci młodzi ludzie, którzy przyjechali tu do Warszawy, szalenie zrozpaczali, że wracają do Londynu i że to już są ostatnie chwile tego spektaklu. Na tym przyjęciu dowiedziałem się, że dużo scen to była któraś kolejna obsada, którą Peter Brook wprowadzał. Wiele scen, na przykład sceny ze Spotkiem, wyglądały dużo inaczej z opowiadań kiedyś, a tutaj w ogóle Rzemieślnicy. To był fenomenalny fragment spektaklu. To zaistniały dopiero jak ta grupa aktorów się zjawiła w przedstawieniu. Myśmy widzieli już którąś z rzędu wprowadzanych i zaskakiwała w rozmowie z aktorami angielskimi metoda Petera Brooka, że on w gruncie rzeczy wizytował te próby. Nie prowadził, tylko zjawiał się i mówił, że to jest tak, że tak należy pracować i jakby kierunki wyznaczał. Więc jakby to wszystko było własnością aktorów. Znaczy sprawiał takie wrażenie dla nich, że to oni tworzą to przedstawienie. W związku z tym to przedstawienie miało szczególną energię uczestniczenia w czymś. To było fantastyczne. I tu byśmy się mogli zbliżyć trochę do tej teorii Grotowskiego, że jednak aktor powinien być punktem odniesienia, tym najważniejszym, że dzięki aktorowi można stworzyć spektakl. No ale to trzeba być takim reżyserem jak Peter Brook, żeby spokojnie na to patrzeć, że w gruncie rzeczy nie biorę w tym udziału. I tak jak mój profesor Korzeniewski zawsze mówił, reżyser powinien być między chmurami, obok Boga oczywiście. I nikt go nie widzi, ale czuje jego obecność. I coś takiego się czytało w tym spektaklu.
Pamięta pan scenografię, bo tam był taki biały sześcian, trapezy?
Tak, to było po prostu zorganizowana przestrzeń do grania.
Czyli tak zorganizowana, żeby aktorom nie przeszkadzać, tak?
Nie przeszkadzać. Ona była podporządkowana. To wszystko było dla aktora.
Profesor Mirosław Kocur twierdził, że ten Sen nocy letniej Brooka był taką totalną rewolucją w myśleniu o Szekspirze. Uruchamiała też nowy odbiór w widzach. Chciałem zapytać, ponieważ tak się składa, że Szekspir jest jednym z pana ulubionych autorów, których pan w swoim życiu zawodowym wielokrotnie pan po niego sięgał. Czy w jakiś sposób Peter Brook wpłynął na pana myślenie o Szekspirze, czy na interpretację?
Wszystko było podporządkowane aktorowi, ale aktor był moim kolegą z dzisiaj. No, nie wiem, jak to nazwać. Wie pan, to najlepiej było w tej grupie rzemieślników. Oni przychodzili w takich najprostszych garniturkach. Oni byli prosto z ulicy. Znaczy ten Szekspir był ludzkim, nie było tego nadęcia, że gramy Szekspira. Nie, szukamy, co jest jeszcze w takich ludziach.
Szekspir współczesny.
Szekspir współczesny. Szekspir współczesny swojemu odbiorcy. No nie wiem, jak to nazwać. Był prosty.
No skądinąd wiadomo, że Peter Brook znał Jana Kotta i też czytał jego teksty, więc miał wpływ na
No więc właśnie, to jest wiadomo, że czytam współczesnego analityka, ale również i w formie, którą daję w zamian za to, że myśl moją poruszył teoretyk, jest ona tu i teraz, w tej chwili powstaje.
Po wielu latach, w 2002 roku, bo tamten sen nocy letniej, który pan widział, to był 1972 rok, czyli po 30 latach, dobrze liczę, w Warszawie, już mistrz dosyć w zaawansowanym wieku, Peter Brook, pokazuje Hamleta z afrykańskim aktorem. Jak pan odebrał po latach to przedstawienie starego mistrza? Czy ono coś wniosło do pana myślenia o tym utworze, o tym Hamlecie, którego później kilkanaście lat, którego kilkanaście miesięcy później będzie pan sam kończyć w Teatrze Nowym w Łodzi po śmierci Kazimierza Dejmka?
Nie. To było duże rozczarowanie. Ale już ja byłem nie pierwszej młodości. No na pewno Peter Brook nie był pierwszej młodości i podejrzewam, że ci afrykańscy aktorzy też nie byli natchnieni. Nie, nie.
Ale dlaczego to rozczarowanie? Bo miał pan po prostu wielkie przeżycie sprzed 30 lat. 30 lat później ten sam autor, ten sam reżyser, inny tytuł. Ale na czym polegał? Tam też była prostota, bo wiem, w tym Hamlecie...
Tak, ale wymuszona prostota. To nie była taka prostota, to nie była ta potrzeba bycia na scenie. Nie wiem.
Wykoncypowane to było?
Takie odnosiłem wrażenie. To jest taka ściana. Nie poruszyło mnie. A może po prostu... Wie pan, no to jest tak, że... Los tak zrządził, że po kimś miałem kończyć rozpoczęty spektakl. To może dla anegdoty było ważne, że podjąłem się tego po Kazimierzu Dejmku, że tak doprowadził jednak do terminu premiery, bo przecież słynął z tego, że termin premiery był rzeczą świętą. I że pomóc, żeby było wystarczająco dużo materiału, nie naruszając myśl ani gust. Z Hamletem to jest... Hamleta się powinno robić albo na debiut, albo pod koniec życia.
Peter Brook był zafascynowany pracą i poszukiwaniami Jerzego Grotowskiego, którego nazwisko już dzisiaj padło. Wiadomo z licznych świadectw, w tym takich pisanych, które Peter Brook po sobie pozostawił, że obaj panowie fascynowali się sobą, swoją pracą, swoimi poszukiwaniami razem. I Brook fascynował Grotowskiego, Grotowski fascynował Brooka. Pan spędził jako aktor rok w Teatrze 13 Rzędów w Opolu na początku lat 60. Zagrał pan tam w dwóch przedstawieniach. Czy Grotowski w trakcie panów pracy, czy wspólnych rozmów, dyskusji, powoływał się wtedy na Petera Brooka? Albo w latach późniejszych, bo wiem, że panowie mieli kontakt, czy gdzieś ty...
Wie pan, to nie jest tak, to... Tak, byłem rzeczywiście w teatrze u Grotowskiego, ale moja pozycja w tym teatrze była zerową pozycją. Ja nie...
Nie był pan partnerem do dyskusji?
Proszę?
Nie był pan partnerem do dyskusji?
Może byłem, ale nikt mnie nie zapraszał do dyskusji, więc wie pan, to zostało moją tajemnicą. Ja zresztą nigdy nie chciałem być aktorem. I wiedziałem, może gdybym chciał być aktorem, to prawdopodobnie lubiłbym być w takim teatrze jak Teatr Grotowskiego, bo tam byłeś po coś z tym aktorem. Ale nie wykazywałem tej chętki wtedy. chciałem zobaczyć, bo to też było, wie pan, ja pracując w teatrze, ale ja bardzo lubię teatr. I pamiętam doskonale moment, kiedy podjąłem decyzję, żeby pójść do Grotowskiego. On przyjechał do Krakowa z Kordialem. Moim zdaniem jednym ze najwspanialszych przedstawień romantycznego dramatu, jakiśmy mieli w historii teatru naszego. Wspaniałe przedstawienie z wielkimi rolami Cynkutisa. Wtedy nie patrzono na to, na fenomen roli, ale dzisiaj z perspektywy lat wiem, że to była wspaniała rola, wybitna, wielka rola Maji Komorowskiej w roli Violetty. Wspaniale, jak to było olbrzymie wrażenie. A byłem aktorem teatru starego, bo jak skończyłem studia, zostałem zaangażowany w Teatrze Starym. Więc tu byłby dowód na to, że nie byłem ostateczną nogą aktorską, ale też nie byłem jakąś zapowiedź tam, gwiazdorstwa nie było we mnie żadnego. Ale po tym spektaklu, dzięki zażyłości z Mają, postanowiłem przenieść i pojechać do Opola. I tam uprzytomniłem sobie, jakie jest moje miejsce w teatrze i opuściłem zawód aktora.
Zawsze pan podkreśla, kiedy jest pan pytany o Grotowskiego, że tą zasadniczą nauką, która wyniknęła z tego roku pracy, była wiara w aktora, w przekonanie w to, że na aktorze można postawić przedstawienie. I kiedy słucham tych pana wypowiedzi, to mnie zawsze dziwi, bo to, że na aktorze można postawić przedstawienie, wydaje mi się oczywiste. Być może te 60 lat temu nie było takie oczywiste, ponieważ teatr był... No, dwudziestowieczny teatr mocno pod wpływem wielkiej reformy, to był czas teatru reżyserów i ta pozycja aktora po prostu nie była pierwszorzędna. To jest moje pytanie do pana jako do świadka, czy dobrze ja kombinuję w tym momencie, czy też było inaczej, czy też to było pana po prostu odkrycie, że aktor jest w stanie udźwignąć każdy tekst, każdy temat. Grotowski panu to odkrycie pomógł.
Nawet przy wielkiej reformie to zostaje pamięć o wielkich rolach. Nie wiem, które przedstawienie bym pan zaproponował, żeby pokazać palcem. Proszę, tu reforma, to czyja? Peter Bruch był nie jeden, jedyny, ale... Tych reform w teatrze było kilka.
Myślałem o Kreigu.
O Kreigu, prawda? Wielka aktor zamieniony.
Marionetę.
Ale zagraj marionetę. Nie możesz nią być. Marioneta też ma jakieś życie swoje. Także to jest... Wie pan to... Wiem nawet, że Helena Mądrzejewska, która nagle porywa ludzi, co się okazuje, że jej angielszczyzna była nikczemna. Nie aktorzy narzekali, którzy z nią grali, że nie rozumieją, co ona mówi. A jednak porywała ludzi. Więc jakby tutaj patrzeć na teatr, pewnie nikczemny. Prawdopodobnie jako teatr, ale ktoś się zjawiał i niósł jakąś myśl, niósł jakiś wielki temperament, bo to na tym to polega, że ta emocja, którą daje aktor i to zaczyna istnieć, żyć swoim życiem, jak kładziesz na tego aktora.
Ponad 30 lat temu powiedział pan w wywiadzie: byłem niedawno we Wrocławiu na sesji organizowanej przez Zbigniewa Osińskiego. W Teatrze Wschodu aktor jest kapłanem, podczas gdy europejski aktor jest błaznem. W pokazywanym na sesji filmie Petera Brucha Mahabharata zobaczyłem, że błazen może przyjąć w siebie cząstkę duszy kapłana. To wymaga ogromnej, ciężkiej pracy, która dla widza nie jest i nie może być widoczna. Aktor, jak tancerze, musi swój pot, wysiłek zostawiać za kulisami. Myślę, że każdy aktor może to osiągnąć. Nie nazywajmy tego kreacją. Tak powinno wyglądać aktorstwo. To jest cytat z pana sprzed 30 lat. Ja chciałam zapytać w tym momencie, jakich jeszcze aktorów, którzy łączą zdaniem pana cząstkę kapłana z cząstką błazna, może pan wskazać w polskim teatrze? I wczoraj, i dziś, czyli możemy się i do historii odnieść, i do teraźniejszości.
No cóż, dziękuję panu, że pan zacytował mnie, bo rzeczywiście te 30 lat temu dosyć precyzyjnie myślałem. Dzisiaj się chyba czas zmienia, starzeję się i nie mam już takiego... podpisuję się pod tym. Bardzo mi się podoba to, co powiedziałem. Tak, proszę pana, jeżeli człowiek trafi w życiu na aktora, który ci daje to coś, tę wspólnotę, mnie się udało. Ze 2-3 razy w życiu przez te lata. Ale pierwsze spotkanie było z Romkiem Wilhelmiem przy Pergincie Ibsena. I to był ten czas, kiedy Romek stawał się wielkim aktorem, moim zdaniem. Oddawał się tej pracy absolutnie. Potem, kiedy robiłem z nim jeszcze Edwarda II Marlowa, to nawet zetknąłem go ze Zbyszkiem Cynkutisem.
To było w Teatrze Nowym po latach.
Tak, ze Zbyszkiem Cynkutisem. Zespół chciałem zetknąć, bo gdzieś ciągle się kołatało to, co wyciągnąłem z tego Teatru 13 Rzędów. Ale z całego ansamblu tym kontaktem zainteresował się tylko i wyłącznie Romek. Więc jeżeli się trafiło na aktora, to można go było wyciągnąć. I ta sława, kiedy graliśmy tego Perginta w Norwegii, wie pan, to było wspaniałe, jak na drugi dzień po spektaklu w głównej gazecie w Oslo był portret Romka, tak kredą tak namalowany, czarną kredką, ostry portret i napis Per z Polski. Pokazał nam, czym jest nasz dramat narodowy. Był to wielki sukces Romka. I taki moment, tak, spotkałem się też w Łodzi z aktorami, na przykład z Czopem, którego uważam za świetnego aktora. Teraz zaczyna jakby szukać swojego miejsca w tej...
W Warszawie, w Teatrze Narodowym.
Tak? No tak, no wśród, nazwijmy to, ansamblu polskich aktorów.
A tacy aktorzy, którzy są no, w pierwszej lidze, myślę, w historycznej, jak Tadeusz Łomnicki czy Gustaw Holoubek, jak czy pan umieścił ich gdzieś właśnie między kapłanem a błaznem?
Tak. Oni mieli szczególną osobowość, siła ich osobowości. Wie pan, dużo aktorek było niezwykłych, niepowtarzalnych.
Kapłanki i błaźnice?
No, może tak być. Tak, tak.
To proszę podać nazwiska, no rozmawiamy też w kontekście historii teatru.
Ja wiem, ale...
Nie będę suplować panu, domyślam się, że chodzi o Halinę Mikołajską.
Przecież, że pan zna moje gusta i pan mnie naciąga na różne rozmowy, których potem żałuję, zresztą mówiąc tak szczerze i otwarcie. Tak, Halina była niezwykłą osobą. Halina była niezwykłą osobą, bo ten zmysł kreacji i takiej samokreacji, który w niej istniał, ona jakby tę linię między życiem a sceną bardzo tak precyzyjnie mazała. Ale też były inne, jak pan Wielwice sceny, prawda? Tam nie wiem, Irena Eichler-Równa, która porywała swoim niezwykłym byciem na scenie. To jeszcze jest, to jest pewnie talent. I talent nie mamy co analizować.
Talentu się nie da analizować.
Proszę?
Talentu się nie da analizować. Natomiast
nie da się. Talentu się nie da.
Ciekawe jest to połączenie właśnie cząstki kapłana z cząstką błazna, to znaczy, że...
Bo są takimi ludźmi i z taką cząstką, z takimi cząstkami przychodzą do teatru.
Nie ma aktora czystego kapłana. Czysty błazen się znajdzie, ale czysty kapłan?
Błazenada jest łatwiejsza prawdopodobnie, aczkolwiek no, efektowniejsza jest, o tak nazwijmy. Ale są, myślę, że takimi, żeby to nazwać, bo to nie aktor za kulisami. Aktor na scenie jest ważny.
O tym rozmawiamy cały czas, oczywiście. Tak. Nie mówimy o tym życiu w anegdocie,
nie,
o tym, jak
prawda,
aktorzy
na
często
tak,
błaznują gdzieś, tak, błaznują w życiu publicznym na przykład. Tak. Tego mamy mnóstwo. Nie chodzi właśnie o zachowanie na scenie. Na scenie też można błaznować, prawda? I mamy tego liczne przypadki.
Wie pan, ja coś tak powtarzam taką anegdotę, która mi się wydarzyła, że kiedyś wyznaczyłem olbrzymią, już to już opowiadałem, no ale czy to opowiadać
no, jeszcze? No proszę powiedzieć, najwyżej wytniemy.
Kiedyś wyznaczyłem dużą zbiorową scenę na początek próby. Tak jakby nie pomyślałem o tym, że za dużo jest energii, albo braku energii rano. I chcąc poruszyć aktorów, wygłosiłem takie krótkie przemówienie, że jadąc na próbę, przeczytałem wywiad z świetnym aktorem, panem Borowskim, który w wywiadzie mówił, że jego mistrz uczył go, że nawet zły reżyser jest lepszy od żadnego. I wtedy naprawdę wielki aktor Gustaw Holubek powiedział: no nam dwa razy nie musisz tego powtarzać. Co stworzyło wspaniały nastrój i trudna zbiorowa scena poszła jak w sekundę. To coś, że teatr ma te chwile takie i na spektaklach, i na próbach. I tak.
W Mahabharacie, którą pan widział te 30 lat temu, wystąpił również z rekomendacji Jerzego Grotowskiego jako aktor Ryszard Cieślak. Ten sam, który wedle tegoż Grotowskiego dokonał aktu całkowitego w Księciu Niezłomnym. I tutaj pytanie do pana, czy pan mógł jako reżyser wymagać od swoich aktorów takiego aktu całkowitego, o którym pan wiedział od Grotowskiego? Czy mógł pan wymagać, czy pan gdzieś widział ten efekt aktu?
Nie byłem tak silną osobowością. Nie byłem. Ja byłem może sprawniejszym czasami reżyserem. To wymaga też ogromnego poświęcenia ze strony reżysera, pewnie. Wie pan, Rysiek był moim kolegą w czasie studiów. On nawet kończył, to jeszcze tak, że nie kończył Wydziału Aktorskiego, tylko Wydział Lalkarski. Więc to przejście do teatru na żywym planie było dla niej dużą szansą. Nie mogę wyjść z zachwytu i podziwu za jego rolę w Księciu Niezłomnym. To była wielka rola. I ile mu dał Grotowski, ile on wniósł, prawda? Ja pamiętam, jak żeśmy się spotkali przez chwilę w teatrze 13 urzędów, jak Rysiek mówił: ja zawalczę o bossa, bo tak się mówiło, prawda?
Boss to Grotowski oczywiście.
Tak, tak. Zawalczę. I już jak w Faustie, w którym wspólnieśmy brali udział, już widać było, jak on chce się oddać idei teatru, tak postawionego na aktorze, jak Teatr 13 Urzędów, ale zresztą Grotowski z tego zrobił swoją zaletę. Ale z drugiej strony wszyscy chcą, zawsze chcą aktorzy być wspaniali i reżyserzy też, tylko nie wszystkim się udaje.
No dobrze, ale czy miał pan, bo mówi pan, że nie miał pan takiej osobowości, ale czy natrafił pan na aktora, który był gotów dać panu wszystko? Tak, jak...
tak natrafiłem, mówię.
Roman Wilhelmi, tak.
Mówię o Romku Wilhelmie. I potem kariera Romka, która szła tak wspaniale po tym Pergincie, się otwarła. To było też jak gdyby część. Poza tym niech pan zwróci uwagę, że i Peter Brook, i Grotowski pozwolili sobie na luksus bardzo rzadkiego dawania spektakli. Te odległości między spektaklami i na palcach policzyć, ile zostawili po sobie spektakli.
Czyli no, próbowanie laboratoryjne latami, prawda?
Tak.
Czyli coś, co jest...
I to jest też...
W repertuarowym teatrze nawet dzisiaj subsydiowanym niemożliwe. Dwa miesiące
niemożliwe,
do widzenia, prawda?
To jest niemożliwe.
Tak.
Więc to jest to, że odchodzę, ale tej sztuce poświęcam. I mogę wtedy mówić o sobie, jestem kapłanem nowego. Tylko to też się zmienia. Teraz to inaczej. Jesteś inny, pewnie lepiej ci zapłacą. Coś takiego się, tak mi się wydaje, ale nie wiem, pewnie się mylę.
Proszę powiedzieć mi na koniec, z perspektywy swojego doświadczenia, jak pan sądzi, czy polski teatr wyciągnął z lekcji, wnioski z lekcji, którą udzielili nam i Peter Brook na gościnnych występach, i Jerzy Grotowski?
Nie jestem pewny, czy wyciągnął. Chyba słabawo.